Dowiemy się dzisiaj, jak zakończyła się intryga Hamana, wielkiego wezyra perskiego, który namówił króla Xerxesa, by wytracił wszystkich Żydów zamieszkujących obszar perskiego mocarstwa. Imperium Medo-Persów rozciągało się wtedy na około 500 lat przed Chrystusem od Indii po Etiopię. I na tym ogromnym terytorium, obejmującym właściwie cały ówczesny cywilizowany świat, mieszkało od kilku do kilkunastu milionów Żydów. Gdyby wykonano postanowienie królewskiego dekretu, nastąpiłaby wielka masakra narodu izraelskiego. Groźba zagłady była całkiem realna, gdyż dekret króla z poleceniem dokonania czystki był już rozsyłany przez specjalnych posłańców do najbardziej odległych prowincji królestwa. Ze względu na wielkość terytorium perskiego imperium ustalono, że zagłada Żydów ma nastąpić w ostatnim miesiącu roku kalendarzowego. Chciano bowiem, żeby dekret dotarł wszędzie, by równocześnie jednego dnia zgładzić wszystkich Żydów na całym obszarze Królestwa Perskiego. Jak pamiętamy, rzucano losy, by ustalić termin zagłady Żydów. I los padł na 13 dzień 12 miesiąca, miesiąca Adar. A losowanie odbyło się w miesiącu pierwszym, miesiącu Nisan. Odległość czasowa od wydania dekretu do wykonania wyroku wynosiła więc niemal rok, od pierwszego do 12 miesiąca. Niemniej dekrety były już rozesłane i termin masakry zbliżał się nieubłaganie. Dekret królewski miał nieodwołalną moc prawną i wydawało się, że nic i nikt nie jest w stanie uchronić ludu izraelskiego przed zagładą. Ale Pan Izraela, żywy Bóg, przygotował plan ocalenia swego ludu. Plan, w którym szczególną rolę miała odegrać kobieta, Estera, a także jej stryjeczny brat Mordochaj. Estera, Bożym zrządzeniem, została małżonką króla Xerxesa. Ten potężny wschodni władca pokochał piękną żydowską dziewczynę i teraz jako królowa Estera podejmuje próbę ocalenia swego narodu. Mówiliśmy poprzednio o tym, że Estera zaprosiła swego małżonka, króla Xerxesa, i jego doradcę, wezyra Hamana, na specjalną ucztę, w czasie której zapowiedziała, że ma zamiar wyjawić królowi pewną tajemnicę. Wezyr Haman nie zdawał sobie sprawy z tego, że chodzi o kwestię żydowską. Nie wiedział, że Estera jest Izraelitką. Nie wiedział też tego król, gdyż Estera swej narodowości nie zdradziła dotąd nikomu, nawet swojemu mężowi. Postąpiła tak, kierując się radą swego stryjecznego brata Mordochaja, który od chwili śmierci jej rodziców wychowywał ją jak rodzoną córkę. Teraz jednak nadeszła chwila, w której Estera powinna ujawnić swoje pochodzenie i stanąć w obronie Bożego ludu. Haman, jako uczestnik królewskiej uczty, czuł się wyróżniony spośród wszystkich urzędników i dostojników perskiego dworu. Został zaproszony przez królową jako jedyny dostojnik i zasiadał u boku królewskiej pary. Ale Estera zaprosiła go na ucztę po to, by go zdemaskować, jako inspiratora dekretu skazującego miliony niewinnych ludzi na śmierć. O tym wszystkim mówiliśmy już poprzednio. Opowiada o tych wydarzeniach piąty rozdział Księgi Estery. Rozdział ten kończy się obrazem budowania szubienicy dla Mordochaja, którego wezyr Haman serdecznie nienawidził i którego zamierzał powiesić następnego dnia, jeszcze przed ucztą, która miała być po raz drugi wydana przez królową Esterę dla niego i dla króla. Hamanowi wydawało się, że łatwo uzyska zgodę na stracenie Mordochaja, znienawidzonego przez siebie Żyda, skoro król podpisał już wyrok na cały lud żydowski. Jednak Haman nie przewidział, że w noc poprzedzającą ów dzień wydarzy się coś, co zupełnie pokrzyżuje jego plany. O tym, co się wydarzyło za sprawą Bożej opatrzności tej nocy, opowiada szósty rozdział Księgi Estery. opowieść ta rozpoczyna się następująco. Ponieważ tej nocy sen odbiegł króla, kazał sobie przynieść księgę pamiętnych wydarzeń dziejowych i o nich królowi czytano. To, że król Xerxes nie mógł tamtej nocy zasnąć, wydaje się rzeczą drobną, nieistotną, ale Bóg może dla przeprowadzenia swoich planów wykorzystać nawet bardzo niepozorne, drobne incydenty, okoliczności. Jak ktoś powiedział, Bóg otwiera i zamyka wielkie drzwi, wiszące na maleńkich zawiasach. I ta okoliczność, że król Xerxes cierpiał owej nocy na bezsenność, miała duże znaczenie dla dalszego rozwoju wydarzeń. Przekonamy się o tym, studiując kolejne fragmenty 6 rozdziału Księgi Estery. Tej nocy sen odbiegł króla, czytaliśmy. Wydaje się, że król Xerxes nie po raz pierwszy cierpiał wtedy na bezsenność. Jak napisał Szekspir, ciężką głowę ma ten, kto nosi koronę. Sprawowanie władzy nie jest jedynie zaszczytem i tytułem do chwały. Jest też wielką odpowiedzialnością i ciężką, stresującą pracą. Nie jest to więc niczym niezwykłym, że król Xerxes, władca ogromnego imperium, miewał bezsenne noce. Niezwykłe jest to, że Bóg wykorzystał tę okoliczność dla przeprowadzenia swojego planu, planu ocalenia narodu wybranego. Ta noc, zapewne nieodnotowana w kronikach i podręcznikach historii, była niezwykle ważną, przełomową chwilą dla losów ludu izraelskiego. Tu następuje decydujący zwrot w relacji Księgi Estery. Spójrzmy więc na króla, który nie może zasnąć i każe swoim sługom przynieść księgę pamiętnych wydarzeń dziejowych. Czytanie tej księgi, jak można przypuszczać, było czymś normalnym w przypadkach, gdy król nie mógł zasnąć. Być może czytano królowi rozwlekłe i nudne sprawozdania o tym, co wydarzyło się kiedyś, po to, by go ukołysać do snu. Słuchanie sprawozdań zawsze jest nużące, usypiające. O tym wielu z nas wie także z własnego doświadczenia. Jest bardzo prawdopodobne, że król po to wzywał swoje sługi z opasłymi tomami kronik królestwa, żeby wsłuchać się w monotonne słowa opowieści i w końcu zasnąć. Ale tej nocy zdarzyło się coś niezwykłego. Słudzy królewscy przeczytali z zapisów kronikarzy coś, co bardzo ożywiło króla, zamiast go uśpić. I musimy od razu dodać, że nie był to przypadek. Tak jak nie było przypadkiem to, że Estera została królową Persji, a także to, że król przyjął zaproszenie na jej ucztę i to, że król tej nocy nie mógł zasnąć. Wszystko to nie działo się przypadkiem. Tymi wszystkimi zdarzeniami kierowała Boża ręka. Jak ktoś powiedział, Boża ręka włożona w rękawiczkę ludzkich spraw. Nie przypadkiem słudzy króla przeczytali mu fragment kronik, który przytacza 6 rozdział Księgi Estery. Czytam od 2. Znalazł się tam zapisek, że to Mordochaj zrobił doniesienie na Biktanę i Teresza, dwóch eunuchów królewskich z grona stróżów progów, którzy przygotowali zamach na króla. Król zapytał, jakie odznaczenie i wyróżnienie przyznano za to Mordochajowi? Wtedy odpowiedzieli dworzanie króla, posługujący mu, nic mu za to nie przyznano. Pamiętamy z lektury wcześniejszych fragmentów Księgi Estery, że Mordochaj wykrył spisek przeciwko królowi. Przebywając w orszaku królewskim, Mordochaj usłyszał dwóch szambelanów planujących zamach na króla. Spiskowanie na dworach wschodu było czymś bardzo groźnym. Mordochaj niezwłocznie przekazał informację o spisku Esterze, a Estera doniosła o tym królowi. Przekazała tę wiadomość w imieniu Mordochaja. Jej słowa prawdopodobnie brzmiały następująco. Królu, mój bliski krewny, którego dobrze znasz, bo zasiada w bramie miejskiej jako sędzia i należy do twojego dworskiego orszaku, wykrył spisek przeciwko tobie. Biktan i Teresz, dwaj stróże progów, planują dokonanie zamachu na twoje życie. Tę informację sprawdzono i gdy stwierdzono jej prawdziwość, spiskowców stracono. Imię Mordochaja zaś, jako tego, który uchronił króla przed śmiercią, wpisano do Księgi Dziejów Królestwa. Jednak czegoś wtedy zaniedbano. Zazwyczaj w takich sytuacjach człowiek, który ocalił życie króla, był nagradzany w jakiś szczególny sposób. Mordochaj nie otrzymał żadnej nagrody. Nie został wyróżniony w jakikolwiek sposób. Zapewne Mordochaj zastanawiał się wtedy, jak to się stało, że nie nagrodzono mnie za tak ważną zasługę? Dlaczego mnie zignorowano? Ale to nie był przypadek. Za całą tą sprawą kryła się Boża ręka. Teraz, gdy czytamy o tym incydencie, król nagle się ożywił i zapytał: chwileczkę, czy czegoś nie ominęliście? Czy w kronikach nie ma zapisu o nagrodzie dla Mordochaja? Nie, odpowiedzieli słudzy, nie ma tu wzmianki o żadnej nagrodzie. Wtedy król wykrzyknął: człowiek, który ocalił mi życie, musi być nagrodzony. I w ten sposób sprawy przybierają całkiem nowy obrót. Król chce nagrodzić Mordochaja, którego wezyr Haman chce powiesić na szubienicy. W jakże oczywisty i niezwykły sposób Bóg interweniuje w życie Mordochaja, w życie Estery i całego ludu izraelskiego. Bóg naprawdę kieruje wszystkimi wydarzeniami. Tak było na 500 lat przed naszą erą. Tak jest i dzisiaj. Bóg kieruje historią, kieruje dziejami narodów, kieruje twoim i moim życiem. Właśnie w chwili, gdy król postanowił nagrodzić Mordochaja, na dziedzińcu królewskim pojawił się wezyr Haman. Czytamy dalej, w 6 rozdziale Księgi Estery. Król zapytał, kto jest na dziedzińcu? A właśnie Haman wszedł na zewnętrzny dziedziniec, aby podsunąć królowi myśl powieszenia Mordochaja na szubienicy, którą dla niego przygotował. I rzekli dworzanie królewscy do króla: oto Haman stoi na dziedzińcu. A król na to: niech wejdzie. A gdy Haman wszedł, rzekł do niego król: co należy uczynić dla męża, którego król chce odznaczyć? Haman pomyślał wtedy: kogóż innego chciałby król bardziej odznaczyć niż mnie? Haman przybył do pałacu króla, by uzyskać zezwolenie na rozprawienie się z Mordochajem. Była to noc lub bardzo wczesny poranek. Myśl o powieszeniu Mordochaja widocznie była dla Hamana tak ekscytująca, że nie mógł spać, podobnie jak król. Król polecił Hamanowi wejść na wewnętrzny dziedziniec i zapytał, co należy uczynić dla kogoś, kogo król chce odznaczyć? Haman od razu pomyślał o sobie. Przecież król niedawno wywyższył go, uczynił go swoim pierwszym doradcą, wezyrem Królestwa Perskiego. Haman nie mógł przypuszczać, że król zamierza nagrodzić Mordochaja, Żyda, którego on nienawidził. Tak więc sytuacja była zdumiewająca. Haman przybył do króla z zamiarem uzyskania zgody na powieszenie Mordochaja, akurat w tym czasie, gdy król zastanawiał się, jak Mordochaja nagrodzić. Czy to był przypadek? Nie. Widzimy tu wyraźnie, jak Bóg kieruje okolicznościami, by przeprowadzić swój plan ocalenia narodu żydowskiego. Czytamy dalej. Rzekł więc Haman do króla: dla męża, którego król chce odznaczyć, należy przynieść szatę królewską, w którą ubiera się król, i sprowadzić rumaka, na którym jeździ król i na którego głowie znajduje się herb królewski. Tę szatę i tego rumaka należy przekazać w ręce najznakomitszego z książąt królewskich, przyodziać w tę szatę męża, którego król chce odznaczyć, i obwozić go na tym rumaku po placu miejskim i obwoływać przed nim tak postępuje się z mężem, którego król chce odznaczyć. Oczywiście Haman ma tu na myśli samego siebie. Widzi już siebie w szacie królewskiej, na rumaku z herbem króla na głowie. Widzi siebie w blasku sławy i chwały. Kto wie, czy Haman nie ujawnił tu swoich prawdziwych ambicji, aspiracji. Pochodził z królewskiego rodu Agaga. Marzył zapewne o tym, że kiedyś zasiądzie na tronie potężnej Persji. W rzeczywistości nie był przyjacielem króla Xerxesa, lecz jego wrogiem. Planując przejazd na królewskim rumaku, w królewskiej szacie, po placu miejskim, chciał zapewne uczynić jakby wstęp do tego, co miał nadzieję, że się ziści kiedyś, gdy uda mu się objąć władzę. Tak to już bywa, że gdy ma się wielką władzę, ale nie największą, jest się nieusatysfakcjonowanym. Nie wystarczy być numerem dwa. Chce się być numerem jeden w potężnym imperium. Wydaje się, że król Xerxes zorientował się, o czym myśli Haman. Być może wyczuł, że Haman myśli o swojej chwale, o swoim wywyższeniu. Na pewno nie o wywyższeniu Mordochaja. Wtedy król rzekł do Hamana, czytamy dalej, weź szybko szatę i rumaka, jak rzekłeś, i uczyń tak z Żydem Mordochajem, który przesiaduje w bramie królewskiej. Niczego nie zaniechaj z tego wszystkiego, co powiedziałeś. Haman wziął więc szatę i rumaka, przyodział Mordochaja i obwoził go po placu miejskim, wołając przed nim, tak postępuje się z mężem, którego król chce odznaczyć. Haman musiał zrobić to, co sam podsunął królowi. Musiał włożyć znienawidzonemu przez siebie Mordochajowi szaty króla i obwozić go po placu miejskim na królewskim rumaku, wołając, tak postępuje się z mężem, którego król chce odznaczyć. Możemy sobie wyobrazić, jakie myśli kłębiły się wtedy w umyśle Hamana. Wywyższenie, które planował dla siebie, przypadło w udziale Mordochajowi, człowiekowi, którego nienawidził i którego chciał zniszczyć. Trudno sobie wyobrazić większe upokorzenie niż to, które przeżył Haman. Musiał prowadzić królewskiego rumaka, na którym jechał Żyd Mordochaj, znienawidzony przez niego człowiek, ubrany w szaty króla, i musiał wołać, oto człowiek wyróżniony przez króla. Haman był pewien, że tego dnia Mordochaj zawiśnie na szubienicy, a tymczasem sam musiał wychwalać Mordochaja. Musiał go czcić, człowieka, którego nienawidził, dlatego że mu się nie kłaniał. Haman zbudował wielką szubienicę, żeby powiesić na niej Mordochaja, ale zamiast na szubienicę musiał zaprowadzić Mordochaja na plac miejski, żeby wszystkim stało się wiadome, że został on wyróżniony przez króla. Możemy sobie wyobrazić, jak bardzo poniżony i upokorzony czuł się Haman. W końcowych wierszach szóstego rozdziału Księgi Estery czytamy: potem powrócił Mordochaj do bramy królewskiej, Haman zaś pośpieszył do swojego domu smutny, z zasłoniętą głową. Następnie Haman opowiedział swojej żonie Zeresz i swoim przyjaciołom o wszystkim, co go spotkało. Mądrzy zaś jego doradcy i jego żona Zeresz powiedzieli do niego: jeżeli Mordochaj, wobec którego zacząłeś upadać, jest z plemienia żydowskiego, to nie przemożesz go, a raczej całkowicie upadniesz. Gdy oni jeszcze z nim rozmawiali, zjawili się eunuchowie królewscy i szybko sprowadzili Hamana na ucztę, którą przygotowała Estera. Gdy zakończył się triumfalny przejazd Mordochaja, powrócił on do bramy królewskiej, gdzie pełnił funkcję królewskiego urzędnika. Natomiast Haman, upokorzony i wściekły, wrócił do domu. Haman opowiedział o wszystkim, co się wydarzyło, żonie i przyjaciołom. ale nie skończył jeszcze z nimi rozmawiać, gdy w drzwiach pojawili się posłańcy króla z wieścią, że uczta, którą organizuje królowa Estera, już się rozpoczyna. Pamiętamy, jak dumny był Haman z tego powodu, że jest zaproszony na ucztę, gdzie przygotowano dla niego miejsce u boku samego króla. Teraz z pewnością wolałby zostać w domu. Nie wiedział jeszcze, co go tego dnia może spotkać. Wydarzenia przyjęły tak niespodziewany dla niego obrót, że stracił kontrolę nad tym, co się dzieje. Nie panował już nad sytuacją i czuł, że wszystko wymyka się mu z rąk. I rzeczywiście tak było. Haman nie miał już żadnego wpływu na wydarzenia. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że Bóg przejął ster wydarzeń w swoje ręce i kierował wszystkimi okolicznościami w taki sposób, żeby udaremnić złowieszcze plany Hamana. Gdy człowiek postępuje wbrew Bożej woli, gdy układa plany na przyszłość, kierując się swoim egoizmem, rządzą władzy, sławy, bogactwa, tak jak Haman, musi liczyć się z tym, że nadejdzie dzień, kiedy Bóg powie dosyć. Nie do końca człowiek jest panem swego losu. Ostatecznie to Bóg decyduje o wszystkim, co nas w życiu spotyka. On jest panem naszego życia, jest panem stworzenia, jest panem historii. On jest panem życia i śmierci każdego z nas.